Odcinek 18.
Jedno z tych stale obracających się kół własnej osi miast kosmicznych nazywało się Hiranyapura, co można przełożyć mniej więcej jako miasto ze złota. Zbudował je Brahma dla żeńskich demonów Pulama i Kalaka. Kosmiczne miasto było nie do zdobycia i obydwa wspomniane demony broniły go z takim powodzeniem, że nawet bogowie nie mogli się do niej zbliżyć. Mimo to doszło później do bitwy. Opisana jest w rozdziałach 168, 169 i 170 księgi Vanaparvan, będącej składową Mahabharaty. Arjuna, boski bohater Mahabharaty, był wrogo usposobiony do demonów w kosmicznym mieście, które straszliwie się tam rozmnożyły. Kiedy Arjuna zbliżył się do kosmicznej konstrukcji, demony zaczęły się bić za pomocą różnych niesłychanych broni. Oto cytat. Rozgorzała straszliwa bitwa, w czasie której powietrzne miasto wyrzucane było wysoko w niebo, to znów opadało z powrotem ku ziemi. Przechylało się to w jedną, to w drugą stronę. Kiedy walka szalała już od dłuższego czasu, Arjuna wystrzelił śmiercionośny pocisk, który rozerwał całe miasto na kawałki i kawałki te spadły na ziemię. Demony, które to przeżyły, wydobyły się spod szczątków i walczyły dalej zażarcie. W końcu wszystkie demony zostały unicestwione, a Indra i pozostali bogowie przywitali Arjunę jak bohatera. W księdze Vanaparvan występują jeszcze inne miasta kosmiczne obracające się wokół własnej osi. Noszą one nazwy Vaihayasi, Gaganakara i Kecara. W księdze Sabhaparvan znajdują się opisy osobliwych tworów, które skonstruować miał Bóg Maya i które zostały potem przetransportowane do owych kosmicznych miast. Słowo zastosowane na określenie tych tworów nie jest łatwe do przetłumaczenia. Z rdzenia można by wywieść określenie zapełnione pomieszczenia. Istotny w tym kontekście jest fakt, że wokół Ziemi krążyły prawdziwe stacje orbitalne, których wrota hangarowe były dostatecznie szerokie, by pomieścić pomniejsze obiekty latające. Starożytne opisy zawierają wiele elementów zbieżnych z dzisiejszymi rozważaniami i rysunkami dotyczącymi konstrukcji kosmicznych habitatów. Z jednej strony na Ziemię startowały obiekty latające z tych kosmicznych habitatów, z drugiej zaś strony takie latające pojazdy budowano też na Ziemi. Przeważająca ich część nosi nazwę Vimana. W samej Mahabharacie w 41 miejscach jest mowa o latających Vimana. Częstokroć trudno jest rozróżnić Vimana startujące z miast kosmicznych i te skonstruowane na Ziemi. Poniższe przykłady niech stanowią tego ilustrację. Bogowie stworzyli to mechaniczne urządzenie w określonym celu. Wspaniałomyślna osoba, która weszła do niebiańskiego pojazdu, była podziwiana przez bogów. O ty, Uparikara Vasu, przybędzie do ciebie przestronna latająca maszyna i staniesz się jednym człowiekiem, który wyglądać będzie jak bóstwo, kiedy zasiądziesz w tej maszynie. Wskutek czaru modlitwy Bóg Yama przybył na powietrznym statku do Kunti. O ty, potomku Kurusów, ów zły człowiek przybył na samodzielnie latającym pojeździe, który może się poruszać wszędzie i znany jest jako Saubhapura. Kiedy zniknął z pola widzenia śmiertelnych, hen wysoko w niebie dostrzegł tysiące dziwnych powietrznych pojazdów. Wszedł do ulubionego boskiego pałacu Indry i ujrzał tysiące latających pojazdów dla bogów, niektóre stojące, inne w ruchu. Grupy marutów nadleciały w boskich pojazdach powietrznych i Matali, wyrzekłszy te słowa, zabrał mnie, Arjunę, do swojego latającego pojazdu i pokazał mi inne powietrzne pojazdy. Ludzie także poruszają się po niebie w powietrznych pojazdach, które ozdobione są łabędziami i tak komfortowe jak pałace. Wielki Pan przekazał mu samodzielnie poruszający się powietrzny pojazd. Bogowie pojawili się w swoim własnym latającym pojeździe, aby wziąć udział w walce między Kripacaryją a Arjuną. Nawet Indra, Pan Niebios, przybył specjalnym latającym obiektem, który mógł pomieścić 33 boskie istoty. W obszernych tekstach literatury buddyjskiej słowo vimana na określenie pojazdu powietrznego występuje w wielu miejscach. I tak na przykład w Vimana Vatthu, należącym do księgi Mahavamsa, słowem vimana określa się piękne miejsca służące za mieszkanie szczęśliwym duchom. Mowa tam o błyszczącym pałacu, który unosi się w powietrzu. Niektórzy uczeni skłaniają się do tego, by określenie vimana w literaturze buddyjskiej tłumaczyć jako pałac bogów i szczęśliwych duchów. Słowo to jednak nader rzadko występuje w powiązaniu z siedzibą człowieka. Wyrażenie vimana użyte w pierwszej części Sulavamsa służy jednoznacznie na określenie pojazdu powietrznego. Dokładne brzmienie fragmentu jest następujące. Wielkie miasto pełne było setek powietrznych wozów ze złota, klejnotów i pereł i dlatego wyglądało jak firmament gwiazd. Większa część literatury buddyjskiej zna określenie vimana w znaczeniu ruchomego niebiańskiego pałacu powietrznego bądź powietrznego wozu. W tym sensie stosowane jest ono zarówno w literaturze wedyjskiej i puranicznej, jak też później wielokrotnie w klasycznej literaturze sanskryckiej. Trzy poniższe przykłady wystarczą dla ilustracji. Wielkie bóstwo wysiadło z powietrznego wozu. Z nieba przybył boski pojazd powietrzny kierowany przez Matalę. Gdy król Suparna poszedł grać w kości, jego żona Susroni wysiadła z powietrznego pojazdu. Inne, niepodważalne odniesienie do latających pojazdów w starożytnych tekstach indyjskich znajdziemy w dziełach Kalidasy. I tak na przykład autor ten opisuje z naukową dokładnością i z przytoczeniem mnóstwa poglądowych szczegółów poszczególne fazy lotu Ramy z Lanki do Ayodhaya. Kiedy Rama wzbił się w górę, roztoczył się przed nim panoramiczny widok na falujące morze, na zwierzęta morskie i podwodne formacje. Wybrzeże przypominało krawędź cienkiego żelaznego koła. Powietrzny wóz poruszał się w górę i w dół, czasami wpadał między chmury, potem opuszczał się w niższe warstwy, gdzie fruwały ptaki, by znowu wbić się na drogi bogów. Po locie nad częścią oceanu, kilkoma rzekami, jeziorami oraz osiedlem, niebiański pojazd latający wylądował w Uttarakosala. Ludzie, którzy zebrali się na lądowisku, patrzyli na pojazd z wielkim zdumieniem. Rama wyszedł zeń po eleganckich, zdobionych z błyszczącego metalu schodkach. Po spotkaniu Rama wraz z Bharatą oraz innymi weszli do udekorowanego flagami niebiańskiego pojazdu po tych samych schodkach. Bharata złożył hołd Sicie, która siedziała we wnętrzu samolotu. Pojazd leciał mniej więcej przez milę z niewielką szybkością, potem przyspieszył i dotarł do Ayodhaya, stolicy Ramy. Krótko mówiąc, mamy tu bardzo poglądowy opis podróży powietrznej na trasie mniej więcej 2900 km, mianowicie od Lanki do Ayodhai przez Setubandha, Mysore i Allahabad. Kalidasa podaje kilka zdumiewających szczegółów, które powinny nas skłonić do głębszego zastanowienia. Kiedy król Dusianta wysiadł z powietrznego pojazdu Indry, ku swemu zdumieniu spostrzegł, że koła pojazdu ani nie wzbijają kurzu, ani nie wydają żadnego dźwięku, mimo że się kręcą. Zaskoczony zauważył też, że w ogóle nie dotykają ziemi. Matali wyjaśnił, że jest to wynik wyższej jakości pojazdu powietrznego Indry. Wzmianka ta potwierdza, że były samoloty produkowane przez bogów i te, które wychodziły z ziemskich warsztatów. Przykładem ziemskiej konstrukcji samolotowej będzie historia dwóch braci Pranadhary i Paiyadhary. Nauczyli się oni od demona Maya, jak produkować samodzielne mechaniczne aparaty latające. Skonstruowany przez nich aparat mógł pokonać bez lądowania odległość 3200 km i obaj bracia opuścili swój kraj, by polecieć latającą maszyną na daleki kontynent. W tej samej opowieści mowa jest też o mechanicznych, człekokształtnych robotach. Wreszcie znajdujemy w niej opis podróży króla Narabahannaduty w wielkim latającym pojeździe. Ten gigantyczny pojazd niebiański mógł transportować jednocześnie 1000 osób i przewiózł do Kausambi wielu mężczyzn. Hathasarithasagar to zbiór opowieści z różnych epok, zawierający przekazy historyczne i legendy dawnych czasów. Tam również mowa jest o pojeździe powietrznym, który nigdy nie musiał nabierać paliwa i przewoził ludzi do odległego kraju za morzami. Z tych przekazów i legend wynika, że mieszkańcy starożytnych Indii znali najrozmaitsze formy latających maszyn. Więcej jeszcze. Istnieje niezliczone mnóstwo wzmianek o najróżniejszych urządzeniach technicznych i mechanicznych, takich jak na przykład zegary wodne, sztuczne lalki, mechaniczne urządzenia nawadniające, sztuczne ptaki i sztucznie ściągane chmury deszczowe. Jeśli idzie o źródła tej prastarej wiedzy o lataniu, to Mahabharata wspomina, że Viswakarma oraz kilku innych wymienionych z imienia potomków bóstw działali jako główni architekci bogów i wytwarzali latające wozy. Część tej wiedzy przedostała się do wiadomości ludzi. W Sabhaparvan, jednej z części Mahabharaty, wzmiankuje się jakiś dodatkowy przekaz, który powiada, że Maya, główny architekt demonów, projektował nie tylko latające maszyny, ale też gigantyczne miasta kosmiczne, znane pod nazwą Gaganakarasabha. Piętno jego planistycznych umiejętności noszą też zdumiewające pałace. Jeśli podążyć tym tropem w jeszcze dalszą przeszłość, to w tekstach Samarangkhanausutradhar znajduje się wzmianka, że sam Brahma zbudował w zamierzchłych czasach 5 przestronnych statków powietrznych, wymienionych nawet z nazwy. Vairaya, Kailasa, Puspaka, Manika, Tribistapa. Właścicielami tych ogromnych statków powietrznych, czy też napowietrznych miast, byli Brahma, Shiva, Kuvera, Yama oraz Indra. W tym samym tekście sformułowana też została podstawowa reguła budowy pałaców, mająca zasadnicze znaczenie dla indyjskich świątyń. Znajdujemy tam mianowicie kategoryczne stwierdzenie, że świątynie i pałace budowano jako architektoniczne kopie niebiańskich wozów latających. Potwierdzenie tego starożytnego przekazu znajdujemy w różnych innych dziełach, jak na przykład w Manasara z VI wieku po Chrystusie. Pałace i świątynie odpowiadały w swoich zarysach i kształtach dawnym pojazdom latającym. Olbrzymie świątynie były pomniejszonymi kopiami potężnych budowli kosmicznych. Niewielkie lokalne świątynki symbolizowały latające pojazdy podrzędnych bóstw. Jednocześnie istniało zasadnicze rozróżnienie pomiędzy niebiańskimi pojazdami latającymi używanymi przez bogów, a tymi, z których korzystali śmiertelni. Przy okazji tych staroindyjskich przekazów nasuwa się pytanie, czy boskie istoty używające latających aparatów były cielesne, czy też nie. Jeśli bowiem rozpatrywać bogów jako twory abstrakcyjne bądź personifikacje sił natury, to byłoby to zaprzeczeniem wyobrażenia o istotach z krwi i kości, przypominających samoloty urządzeniach kursujących między Ziemią a kosmosem. Jeśli natomiast przypisywać Bogom ludzkie działania i ludzki charakter, to zarysowują się pewne sprzeczności. Teksty wedyjskie jednak wyraźnie zaznaczają, że było 35 niebiańskich bogów. Teksty Purany z kolei ustalają liczbę niebiańskich asurów na 100. W tekstach wedyjskich opisuje się boskich bliźniaków Aświnów jako bardzo młodych. Mają oni ludzkie kształty i ludzkie przymioty. Ponadto Sajana w komentarzu do Rigwedy stwierdza jasno i wyraźnie, że bogowie przybyli z odległego miejsca w niebie i powrócili na ziemię. W zadawnionym sporze uczonych na temat kwestii, czy bogowie byli natury duchowej czy cielesnej, Jaska, autor Nirukta, proponuje rozwiązanie kompromisowe. On jest mianowicie zdania, że słuszne jest i jedno, i drugie, ponieważ bogowie byli zarówno tworami cielesnymi, jak i duchowymi. Współczesne badania nad głównymi cechami bóstw wedyjskich zdają się potwierdzać raczej założenie, iż bogowie to istoty cielesne, które bardzo dawno temu przybyły do naszego Układu Słonecznego. W Mahabharacie, opierającej się na starszych źródłach, bogowie opisani są jako istoty cielesne, które się nie pocą, które nie mrugają oczami, są wiecznie młode i których wieńce przypuszczalnie chodzi o promienie wokół ciała, nigdy nie więdną. Wobec mnogości opisanych w dawnych tekstach najróżniejszych obiektów latających nasuwa się logiczne pytanie, jak tego rodzaju cenna wiedza mogła pójść w zapomnienie i dlaczego nigdy nie znaleziono konkretnych szczątków tego rodzaju aparatów? Po bliższym sprawdzeniu okazuje się jednak, że było to tylko bardzo niewielu pionierów techniki, którzy posiedli tajniki budowy latających aparatów. Dwaj z nich to Visvakarma i Maya. Ponadto stosowanie tej technologii było zastrzeżone wyłącznie dla elity i wśród szerokich mas nie było rozpowszechnione. Do dziś jest jeszcze tak, że loty samolotem stanowią przywilej zamożniejszej części społeczeństwa czy też ludzi interesu, podczas kiedy wielkie masy ludności krajów rozwijających się niemalże nie znają tego środka transportu. Technologia lotnicza starożytności była doskonale strzeżoną tajemnicą. Ponadto zwyczajem starożytnych Indusów było ograniczanie znajomości zasadniczych aspektów danej wiedzy do bardzo wąskiego kręgu nauczycieli i uczniów. Sami bogowie nałożyli na swoich ziemskich uczniów obowiązek nieprzekazywania tajemnicy latających aparatów osobom postronnym. Nadużycie tej starożytnej wiedzy obłożone było straszliwymi karami. W Samarangana Sutradhar jest powiedziane jednoznacznie, że znajomość szczegółów technicznych i poszczególnych części maszyn musi pozostać tajemnicą. Komentarz do Bodhananda Vaimanika Sastra definiuje, że tylko człowiek, który posiadał wszystkie tajemnice Vimana, uprawniony jest do kierowania latającym pojazdem. Zanim przyszły pilot mógł przystąpić do jakichkolwiek lotów, musiał opanować wszystkie 32 rodzaje tajemnic Vimana. Ponieważ Vimana mogły spełniać rolę nie tylko środków transportu, lecz także broni strategicznej, obowiązek milczenia na temat ich budowy i pochodzenia wydaje się być zrozumiały. Kolejnym powodem, dla którego sztuka latania ludzi i bogów poszła w zapomnienie, są rozmaite bitwy i katastrofy mające miejsce na kilka tysiącleci przed narodzeniem Chrystusa. I tak na przykład grupa indyjskich astronomów jest zdania, że bitwa pod Kurukshetra stoczona została w roku 3102 przed Chrystusem. Ta data wynika z obserwacji astronomicznych wzmiankowanych w starożytnych tekstach przy okazji tej bitwy. Inna grupa astronomów datuje bitwy z wojny Bharata na rok 2449 przed Chrystusem, podczas kiedy uczeni europejscy są zdania, że wydarzenie to miało miejsce w roku tysięcznym przed Chrystusem. Konserwatywni uczeni indyjscy datują powstanie czterech Ved oraz Brahmanów i Upanishad na lata 6000-2000 przed Chrystusem, niektórzy z nich na okres jeszcze wcześniejszy. Nawet tak dociekliwy i światły uczony zachodni jak H. Jacobi przyjmuje za datę powstania Ved rok 4500 przed Chrystusem. W Mahabharacie znajdują się opisy ogromnych zniszczeń wywołanych potężnymi broniami bogów. Potworność opisywanych w tych tekstach sytuacji porównywalna jest jedynie z wizją wojny atomowej. Zniszczenia były tak straszne, że ci, którzy przeżyli, potrzebowali długiego czasu na zorganizowanie nowego społeczeństwa. W tym właśnie czasie, będącym czarnym okresem nauki, zginęła całkowicie wiedza o wszelkiego rodzaju latających maszynach. Obejmujące cały świat zniszczenia znajdują potwierdzenie w różnych tekstach sanskryckich. Katastrofy, które nawiedzały cywilizację ludzką, wzmiankowane są nie tylko w Wedach i Puranach, lecz także w późniejszej indyjskiej literaturze klasycznej. Kolejne fale zniszczeń miały różne przyczyny, z których w literaturze sanskryckiej wymienia się następujące: przewrót kosmiczny, wojny bogów, klęski żywiołowe jak potopy i trzęsienia ziemi, wojny regionalne i ogólnoświatowe. Według staroindyjskich przekazów cywilizacja ludzka jest bardzo stara i nie mieści się w przyznawanych jej przez współczesną naukę limitach czasowych. Ze wszystkich tych powodów nie powinno wydawać się specjalnie dziwne, jeśli w wykopaliskach nie natrafia się na żadne pozostałości latających aparatów. W Europie już dziś znajduje się niewiele obiektów z pierwszej wojny. Te zaś z wojny 30-letniej spotkać można co najwyżej w muzeach. W indyjskich tekstach sanskryckich nie chodzi przecież o stulecia, lecz o tysiąclecia. Nie powinno zatem dziwić, że wiedza o zastosowaniu maszyn latających datowana na okres powstania Ved niejednokrotnie stawała się elementem legend. Zniszczenia wojenne i następujące po nich katastrofy zaczęły wprawdzie wiedzę o budowie i konstruowaniu prastarych aparatów latających, lecz przetrwało wspomnienie o nich utrwalone w epickiej formie przekazów. Fragmenty tych prastarych wspomnień do dziś są żywe we współczesnym folklorze, jak choćby w postaci chińskich latawców w kształcie smoka czy indyjskich niebiańskich wozów. Pozostaje tylko pytanie, dlaczego wznoszone przez ludzi budowle świątynne imitują boskie pojazdy? Te niebiańskie istoty były dla ludzi sprzed wielu tysięcy lat czymś niepojętym, boskim, czymś, co wywarło głębokie piętno na ich wyobraźni. Wznoszono tym bogom pałace, gdzie mieli służbę, kapłani i wszystkie wygody. Pałace te na gruncie religijnym nazywa się świątyniami. Przy ich projektowaniu starano się naśladować latające konstrukcje niebiańskich istot, aby tu, na ziemi, bogowie czuli się równie dobrze jak w swoich niebiańskich rezydencjach. Pierwotni bogowie przybyli z bezdennych otchłani kosmosu. Jak można przeczytać w Vanaparvan, mieszkali oni w niesłychanie wielkich i komfortowo urządzonych miastach poza ziemią. Z opisu jednego z takich miast wynika, że było ono błyszczące, bardzo piękne i pełne domów. Znajdowały się w nim także drzewa i wodospady. Prowadziły do niego cztery wejścia, wszystkie strzeżone przez wartowników uzbrojonych w najróżniejszy oręż. W trzecim rozdziale, Sabhaparvan, jeden z tekstów składowych Mahabharaty, mowa jest o takich właśnie kosmicznych miastach. Z tekstu wynika, że Maya, architekt Asurów, zaprojektował dla Yudhishthiry, najstarszego z Pandawów, wspaniałą salę posiedzeń ze złota, srebra i innych metali, która wraz z załogą liczącą 8000 robotników została umieszczona na niebie. Kiedy Yudhishthira zapytał mędrca i uczonego na radę, czy kiedykolwiek wcześniej skonstruowano już tak cudowną salę, ten odrzekł, iż podobne niebiańskie hale ma każdy z bogów – Indra, Yama, Varuna, Kuvera i Brahma. Te kosmiczne miasta znajdowały się stale w przestrzeni. Były wyposażone we wszystko, czego potrzeba do wygodnego życia. O mieście Yamy można przeczytać, że otoczony jest białą ścianą, która błyszczy promiennie, gdy konstrukcja przesuwa się po niebie. Literatura sanskrycka przekazuje nawet wymiary tych budowli. Najpiękniejsze w całej galaktyce miało być miasto kosmiczne Kuvery. W przeliczeniu na dzisiejsze jednostki miało ono wymiary 550 na 800 kilometrów. Unosiło się swobodnie w powietrzu i wypełnione było błyszczącymi złotem blaskiem domami. Opisy tego rodzaju latających miast z dawien dawna stanowią trwały składnik staroindyjskich eposów, których autentyczności nie można podważyć. Trudność polega jedynie na tym, że dopiero w ostatnich latach można było poznać ścisłe znaczenie wyrażeń takich jak Vaihayasi – latać, Gaganakara – przestworza, czy Vimana – aparat latający. Dopiero znajomość nowoczesnej techniki umożliwiała rozsądną interpretację. Konsekwencje. Naukowa praca profesora Kanilala wyjaśnia niektóre z narosłych dotychczas nieporozumień. Widać wyraźną zgodność z opisami zawartymi w księdze Dzian. Występujące w tej księdze stwierdzenie, iż nasienie przyszło z kosmosu, znajduje swoje potwierdzenie w tekstach sanskryckich. Tak w jednym, jak i w drugim przypadku mowa jest o wielkich kołach, którymi obce istoty przybyły z nieba. Profesor Kanilal natrafił na wzmiankę o wielkim statku kosmicznym, który nigdy nie pobierał paliwa. O tym, że jest to realne, świadczą dokonania współczesności. Konstruktorzy Lockheeda mają na deskach kreślarskich gigantyczny samolot pasażerski napędzany energią atomową, który będzie mógł spędzać w powietrzu bez uzupełnienia paliwa 10 tysięcy godzin. W tekstach sanskryckich można przeczytać, że przewożono ludzi do odległego kraju po drugiej stronie morza. Może celem tej podróży była Ameryka Środkowa. Byłoby to wyjaśnienie zadziwiających zbieżności pomiędzy Indianami a tamtą częścią świata. Archeolodzy dowiedli, że w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej odbywały się wędrówki ludów z północy na południe. Na południu jednak występują znaleziska znacznie starsze niż to, co mogłoby ze sobą przynieść z północy. Stąd wniosek, że kierunek wędrówki nie był wyłącznie z północy na południe. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej. Otóż znaleziono relikty kultur, których przedstawiciele wcale nie przywędrowali. Po prostu pojawili się ni stąd, ni zowąd, bez całego łańcucha przodków. Dzięki tym sanskryckim tekstom problem stał się możliwy do rozwiązania. Otóż mogło być tak, że przerzucono drogą powietrzną liczne grupy ludzi, często nawet 1000 osób naraz. I to stanowi wyjaśnienie fenomenu kultury znikąd. Pewne światło rzucają też odkrycia profesora Kanilala na motywy, jakimi kierowali się twórcy skierowanych w niebo oznakowań i sygnałów, których najznamienitszym przykładem jest płaskowyż Nazca. Były dwa typy aparatów latających, takie, którymi kierowali ludzie i te zastrzeżone wyłącznie dla bogów.